Konferencja będzie na temat dziesiątego przykazania. Panie Marcinie, z mocą i z pomocą Ducha Świętego prosimy.
Szanowny Boże, to słowo konferencja tak przerażająco brzmi niesamowicie poważnie. I kiedy ksiądz Tadeusz w zeszłym tygodniu zadzwonił i powiedział, że mam mówić o przykazaniach, no to miałem od razu taki gotowy refren, że jestem strasznie zapracowany i że nie mam czasu. A tylko dlatego, że się przeraziłem. A potem jak już się zgodziłem, to powiedziałem, Boże, dzięki Ci Boże, że mnie ominęło dziewiąte, że nie muszę mówić o żonie bliźniego swego, bo myślę, że dzisiaj musiałbym spać na klatce schodowej i chyba bym śpiewał cały czas autobiografię Perfektu. Ale sobie pomyślałem, że skoro mam mówić o dziewiątym przykazaniu, o dziesiątym, tym ostatnim, to znaczy, że chyba mam z nim największy problem, bo jakoś nie wierzę w przypadki poza gramatyką. I kiedy zacząłem sobie czytać te słowa dekalogu i wypisywać kilka cytatów, to się okazało, że rzeczywiście mam ogromny problem z dziesiątym przekazaniem. W ogóle generalnie z przekazaniami. Niby ostatnie, dziesiąte. Tak dla takiego katolika nad Wisłą brzmi bardzo krótko. Ani żadnej rzeczy, która jego jest, koniec, kropka. Mój syn jak dzisiaj musiał zdawać na religię w drugiej klasie, musiał zdawać przekazania. I to dziesiąte jeszcze zrozumiał, dziewiątego kompletnie nie rozumiał i nie rozumiał, co znaczy nie cudzuj. I pamiętam, że też powiedział fajne przykazanie, nie będziesz używał imienia Pana Boga swego i matki swojej. Także to była taka perełka. Ale te ostatnie jakoś bardzo dokładnie zrozumiał. Bo ja myślę, że to jest taka materia, która nas dotyka od dzieciństwa. Strasznie trudna, bo słowo nie kradnij, to jest konkret. Jest rzecz, nie ma rzeczy. Bardzo łatwo to można zweryfikować, znaleźć złodzieja. Natomiast pożądania kompletnie nie widać. I poza Panem Bogiem nikt nie wie, co się w moim sercu dzieje. Ja mogę złożyć ręce, śpiewać nieszpory, a tak naprawdę pożądać. I problem z tymi dwoma ostatnimi przekazaniami jest taki, że tak naprawdę nie widać skutków tych przykazań. Bo nie widać pożądania. Bo możemy udawać bardzo pobożnych ludzi, a tak naprawdę od rana do wieczora pożądać. Dzisiaj pojechałem do Bielska, żeby przeprowadzić wywiad z Jackiem Borusińskim z Mumio. I zobaczymy, jaki ma piękny dom pod Beskidami, w jakiej genialnej okolicy. I starałem się nie pożądać, dlatego że wiedziałem, że wieczorem mam mówić o tym przekazaniu. Ale nie jest łatwo. Ja pamiętam taką rozmowę sprzed 2 tygodni. Jeden z moich znajomych stał się milionerem. I to, że ktoś jest milionerem, to pół biedy. Tylko że problem zaczął się wtedy, kiedy on sobie kupił gitarę. I rozmawiam z kumplem i ten kumpel mówi tak. Wiesz co, najgorsze, że ta gitara kosztuje 6 tysięcy. Ja słyszałem po prostu, ona brzmi jak orkiestra symfoniczna. Wiesz, ja się bałem nawet ją dotknąć, bo się bałem, że mu popalcuje. I mówi, i wiesz Marcin, my kurde weźmiemy kredyt, będziemy harować. A i tak sobie tej gitary nie kupisz, bo będziesz miał te 6 tysięcy, to wydasz na remont mieszkania, na cokolwiek. A wiesz, a on dostał za darmo, bo on poszedł do dealera tych gitar i ten gitar mówi, kurczę, panie Piotrku, bo załóżmy, że ma na imię Piotrek, mówi, pan jest taki popularny, znany, to ja panu tę gitarę dam za darmo. I tak zauważyłem taki smutek w jego głosie i na koniec ten mój kumpel mówi, jedna rzecz mnie cieszy, a ja mówię, co? On mówi, że ma za wąski gryf. I to było tak piękne, po prostu takie szczere, bo ja mogę udawać, że nie zazdroszczę, ale zawsze będę pożądał. Dla mnie nieprawdopodobnym odkryciem tego, czym są przekazania, były rekolekcje z ojcem Stanisławem Jaroszem. To jest taki bardzo prosty góral spod Gubałówki, spod takiej wioski Ząb. Człowiek, którego Pan Bóg bardzo mocno przeorał cierpieniem w życiu. Bardzo przeczołgał. I który powiedział kiedyś, miał rekolekcję dla gościa niedzielnego. Baliśmy się tych rekolekcji, bo... Znaczy ja się bałem, bo bałem się konfrontacji właśnie tego prostego górala z tymi wszystkimi doktorami, redaktorami, dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te rekolekcje to było trzęsienie ziemi. Bo on powiedział coś takiego, że przykazania nie są po to, żeby je spełniać, żeby je zachowywać. I że przykazania to są obietnice. I mówi, że jak otworzymy sobie Księgę Wyjścia, to tam nie jest napisane nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj i tak dalej, i tak dalej. Tam jest napisane, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. I dla mnie to była rewolucja. Bo co to za Bóg, który przychodzi do mnie, Marcin, będziesz miłował? Miłość nie zna takiego słowa. Ja nie mogę ustawić mojej dwójki moich dzieci i powiedzieć, będziesz mnie miłował. Bo to są słowa tyrana. Co to znaczy, będziesz miłował? Nie wiem, może państwo mają inne doświadczenie Pana Boga, ale ja mam bardzo mocne doświadczenie Pana Boga, który przychodził zawsze w momencie największej słabości, na przykład wtedy, kiedy byłem pobity na ulicy i nigdy nie spotkałem się z Jego oskarżającym wzrokiem. To był zawsze wzrok takiego potulnego, pokornego baranka. Nigdy Jezus nie stanął przede mną, nie wskazał palcem, nie wiem, skałasznikowym, nie powiedział, będziesz mnie miłował. I Jarosz powiedział na rekolekcjach coś takiego, że on czyta te słowa jako obietnicę. To jest czas przyszły, będziesz. Tak jakby Pan Bóg stanął, mówi do niego tak, Stanisław, ja wiem, że ty pożądliwie patrzysz na kobiety, ale bądź ze mną, to ja ci obiecuję, że po pewnym czasie nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał. W jeszcze chwili możemy się obruszyć, przecież tak nie zabijamy. Tylko, że mi ostatnie dni bardzo mocno pokazały, że jestem zdolny do każdego świństwa. I to wobec najbliższych. To, że kogoś jeszcze nie zabiłem, to jest jakaś łaska Pana Boga. Ja rozmawiałem z profesorem Janem Grossfeldem w zeszłym tygodniu. To jest wywiad, który teraz w Gościu będzie pojutrze. Rozmawiałem o takim skandalu we wspólnocie błogosławieństw. Bo ja się wychowałem na książkach brata Efraima, na wywiadach z tymi ludźmi, z bratem Efraimem, z Filipem Madr. Widziałem, jak nieprawdopodobnie Pan Bóg przez te osoby działa. Ja znam książki brata Efraima na pamięć. Widziałem, jak 150 tysięcy ludzi pod murami Jasnej Góry modliło się i jak Pan Bóg mocno działał na przykład przez Filipa Madr. I nagle czytam, że cała trójka liderów wspólnoty błogosławieństw jest bardzo mocno uwikłana w skandale seksualne. I to do tego stopnia, że musieli opuścić wspólnotę i że to na pewno nie jest plotka, bo wspólnota przeprasza za te osoby. I dla mnie to było trzęsienie ziemi, powiem szczerze, bo jak słyszę o jakichś legionistach Chrystusa, to po mnie to spływa, bo ja nie znam ani jednego legionisty Chrystusa i ich założyciel mógł robić różne rzeczy, ale ja nie spotkałem nigdy legionisty Chrystusa. Natomiast znam książki brata Efraima na pamięć i mnóstwo razy je cytowałem. I pojechałem do profesora Grossfelda, żeby się spytać, jak sobie katolik powinien poradzić z takim zgorszeniem. A on mi powiedział wprost, gorszy się tylko ten, który czuje się lepszy. I na pytanie, dlaczego Pan jeszcze nie zabił swojej żony, powiedział wprost, bo nigdy nie było w pobliżu noża. I odpowiedział, że on myśli, i to jest takie piękna uwaga, bardzo mi się spodobała, że Pan Bóg tym, którzy idą z Nim, chowa po prostu narzędzia zbrodni. W tym momencie, kiedy oni by chcieli ich użyć. I to jest dla mnie genialne po prostu. Profesor socjologii na UKSW mówi mi, że nie zabił tylko dlatego, że nie miał pod ręką noża i że też wie, że jest zdolny do największego świństwa. Ja oczywiście teoretycznie też tak mogę mówić, że jestem zdolny, tylko naprawdę ostatnie dni mi pokazały, że jestem zdolny wyrządzić krzywdę moim najbliższym i że kompletnie nie mogę za siebie ręczyć. I jeśli Pan Bóg mówi, Marcin, bądź ze mną, to nie będziesz zabijał, to ja wiem, że to jest słowo do mnie, bo zabijam non-stop. Dlaczego dwa ostatnie przekazania są najtrudniejsze dla mnie? Dlatego, że nie cudzołóż, możemy bardzo łatwo tego uniknąć. Nie wiem, na przykład przez grzech nieczystości popełniany w domu. Cudzołóstwo to już jest konkret. Ale pożądania żony czy pożądania rzeczy nie widać. I bardzo mocne są słowa Jezusa, który powiedział, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. To znaczy, że Pan Jezus mówi, Marcin, jeśli jedziesz tramwajem i widzisz kobietę i myślisz, patrzysz na nią pożądliwie, to znaczy dokładnie tyle, jakbyś się z nią przespał, że nie ma dla ciebie żadnej taryfy ulgowej i wcale nie jesteś lepszy od tych, którzy mieli możliwość albo popadli w bagno jakiegoś molestowania. Wcale nie jesteś lepszy. Bo Jezus mówi, ktokolwiek pożądliwie patrzy, nie zaprasza do domu, nie wkrada się do sąsiadki, tylko ktokolwiek patrzy pożądliwie. I dlatego to, co powiedział ojciec Jarosz o tych przekazaniach, to było dla mnie nieprawdopodobne odkrycie, że Pan Bóg mówi, Marcin, ja wiem, że cały czas teraz pożądasz, czyli inaczej zazdrościsz, ale mi mówi, Marcin, bądź ze mną, ucz się ode mnie, a ja sprawię, że nie będziesz, że będzie taki dzień, że nie będziesz zazdrościł i nie będziesz pożądał. To była dla mnie rewolucja, bo ja skończyłem prawo i ten taki system nakazów, zakazów był mi bardzo bliski, nie? Że to był taki kodeks. Kodeks 10 przykazań. Właśnie. Chodź do kościoła, nie cudzołóż, nie pluj, nie kradnij, noś czapkę. Tylko, że to jest moralizm, który kompletnie nie może mnie zbawić. Pan Bóg mówi w Księdze Wyjścia tak, nie mówi ani żadnej rzeczy, która jego jest, tylko mówi, nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Ja chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy, bo pożądanie darów materialnych to jest rzecz, która jest tak nam oczywista, że jasne, że to ktoś może powiedzieć prymitywne. Ale jesteśmy prymitywni, przynajmniej jestem bardzo prymitywny, skoro zazdroszczę nawet głupiej gitary. To znaczy, że jestem bardzo prymitywny. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś, co mnie, myślę, bardziej dotyka i co jest większym moim problemem, to znaczy o zazdroszczeniu darów duchowych. To znaczy o takiej niezgodzie na to, kim jestem. Że tak naprawdę marzę o tym gdzieś w głębi serca, żeby być kimś innym i nie nosić w sobie tych zranień, które noszę. I dlatego pożądam. Patrzę na innych i im po prostu zazdroszczę. Tylko dlatego, że nie znam ich sytuacji. Ja pamiętam, kiedyś modliliśmy się na tysiącleciu za jakąś dziewczynę. Była jakaś taka modlitwa. Mnóstwo ludzi przychodziło i przyszła taka dziewczyna i ksiądz się pyta, o co chcesz prosić? I ona zaczęła wtedy taką litanię. O dar języków, rozeznania języków, proroctwa, uzdrawiania, tłumaczenia, wyganiania złych duchów. A ten ksiądz zaraz, a może o miłość? A ona, no dobra, może być. I to było dla mnie po prostu nieprawdopodobne. I ten ksiądz po prostu mówi, zmówmy za nią pod twoją obronę, zmówiliśmy pod twoją obronę i ona odeszła. Ale mnie to tak dotknęło, bo tak naprawdę, kurczę, każdy chciałby tak. Nie wiem, czy każdy z was, ale ja bardzo chciałbym, patrząc na przykład na wielkich charyzmatyków, którzy pomodlą się nad ludźmi, którzy są chorzy na raka i oni wstają z wózków inwalidzkich, bo takie rzeczy widziałem. I pojawia się taka potworna zazdrość. Ja rozmawiałem z dwójką egzorcystów i pytałem ich wprost, czy oni nie zazdroszczą ojcu Rufusowi, jest taki ojciec Rufus Parreira, charyzmatyk, którego podobno najdłuższy egzorcyzm świata trwał 3 minuty. 3 minuty to był najdłuższy egzorcyzm ojca Parreira. On na przykład przyjeżdża bardzo często do Łodzi na jakieś tam fora. I się pytam ich wprost, ale tak szczerze niech ksiądz mi powie, czy ksiądz nie zazdrości? Oni mówią, zazdroszczę. Bo ja na przykład siedzę na Ukrainie i modlę się nad jakąś dziewczyną przez 9 lat czy 10 lat i są ciągle nawroty złego ducha. I to nie jest modlitwa 5-minutowa, tylko modlę się co tydzień. I już czasami się wydaje, że ta dziewczyna jest uwolniona, wychodzi i znowu jest nawrót. I to z jeszcze większą siłą. I bardzo mnie dotknęło to, bo gdyby ci księża powiedzieli, nie zazdroszczę, bo nie ma co zazdrościć darów duchowych, bo to są charyzmaty i tak dalej, to bym im nie uwierzył. A oni mi wprost powiedzieli, zazdroszczę. I to było bardzo oczyszczające dla tej relacji. Bo widzą faceta, który po prostu modli się i dosłownie jak Jezus Chrystus. Nie jest nigdzie powiedziane, żeby Jezus Chrystus dwukrotnie wracał do kogoś, w ogóle, żeby wracał do kogoś, kto był opętany. Jezus mówi, wyjdźcie i złe duchy wychodziły. A ci księża się modlą po 10 czasami lat i tak pozornie to jest bezowocne. Bo po jakimś czasie widać, że te złe duchy wychodzą. I ojciec jezuita, ojciec Remigiusz Recław z Łodzi powiedział mi kiedyś takie świetne zdanie a propos tej zazdrości. Duch Święty wieje, kędy chce. Nie każdy może być papieżem. Gdy widzę, że ktoś się modli, a Pan Bóg go wysłuchuje, autentycznie się cieszę. Bo powiem szczerze, powiedzenie do mikrofonu słów poznania, że Pan Bóg uzdrawia taką czy inną osobę, to jest dla kapłana śmierć. I to jest dla mnie jakby kwintesencja tego przykazania. Dlaczego my zazdrościmy? Czemu pożądamy? Bo nie znamy drugiej strony medalu. Bo ludzie w Łodzi widzą kapłana, który mówi, że w tej chwili Pan Bóg uzdrawia osobę chorą na raka i ona wstaje i wiele osób mu zazdrości. Tylko ten kapłan wprost mi mówi, że powiedzenie takich słów do mikrofonu to jest dla niego śmierć. Bo on mówi, on nie dostaje dzień wcześniej maila z adresami i z listą osób, które Jezus uzdrawia, tylko jest potworna ciemność. I on mówi, w takiej ciemności po pierwsze może się wygłupić, po drugie może zrobić ogromną nadzieję tej osobie, bo ona naprawdę może uwierzyć, że Jezus ją uzdrawia, a będzie siedziała do końca życia sparaliżowana. I on mówi, Panie Marcinie, naprawdę nie ma czego zazdrościć. Ja znam dobrze dziewczynę, która posługiwała na tyskich wieczorach uwielbienia. Tam był tłum taki, że nie można było wepchnąć szpilki, że w Tychach, w kościele Karoliny Kuskówny. Pierwszy raz tam byłem. Było tak tłoczno, że nie można było klęknąć w czasie podniesienia, a pod koniec mszy po prostu wszystkie ściany były mokre, bo pot się skraplał. I jedna dziewczyna miała tak mocne słowa poznania, że moi znajomi powiedzieli, zazdroszczę jej. Tylko ja ją znam i ja widziałem, co ta dziewczyna przez 2 miesiące wcześniej przeżywała, że przeżywała tak potworną ciemność, takie odrzucenie. Tylko po to, żeby wiedziała, że to, co będzie wypowiadała, nie jest jej zasługą. Że to nie jest tak, że wstaje sobie rano i mówi, ale mam świetny dar uzdrawiania. Była tak bezradna, że mówiła coś do mikrofonu, ale ja widziałem, jak ona wcześniej cierpiała. I ile razy płakała. Ja wiem, że prorok musi być raniony, bo to bardzo często w Biblii słyszymy, nie? Bo my strasznie zazdrościmy. Ja pamiętam, bo kiedyś takie spotkanie, pożądamy jakieś właśnie rzeczy duchowych, spotkanie z profesor Świderkówną w Warszawie. Mnóstwo ludzi, w ogóle kilkaset osób i profesor Świderkówna, biblistka, mówi o Izraelu, o tym, że to jest naród wybrany. I nagle wstał taki facet i mówi, bardzo mi się to nie podoba, to co pani mówi, czemu tylko Izrael jest wybrany? A czemu nie na przykład Polacy? Czemu Polacy nie są wybrani, tylko Izrael? A ona tak się złapała za głowę, mówi, a pan w ogóle wie, co pan mówi? Przecież oni nie są wybrani do chwały. Oni są wybrani do wyniszczenia, do współcierpienia, współodczuwania tego, co odczuwa Bóg. Bo my zazdrościmy, widząc tylko jakąś jedną stronę. Mówimy, facet osiągnął sukces, ale nie wiemy, jakim kosztem osiągnął ten sukces, czy rozsypało mu się małżeństwo, jak wiele kredytów spłaca. Tego wszystkiego nie widzimy. Ja teraz chciałbym troszeczkę o sobie powiedzieć, bo jeśli moje nazwisko gdzieś pada, to najczęściej w kontekście książki Radykalni. To był taki prezent, który Pan Bóg mi dał. Ja kończyłem prawo. Kompletnie nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Wiedziałem, że nie chcę być prawnikiem. Nie wiedziałem, po co poszedłem na te studia. Do dzisiaj nie wiem. Może dlatego, żeby mamie zaimponować, bo też kończyła prawo. Bo kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że mamy jakieś wolne wybory, ale po pewnym czasie widzę, że to jest wszystko jakieś takie zasługiwanie na miłość. Nie wiem czemu. No, w każdym razie byłem na prawie, kończyłem prawo. Słuchałem mnóstwo muzyki. Byłem bardzo mocno zniewolony muzyką i pewnego razu przeczytałem o tym, że paru znanych muzyków rockowych, którzy kościoły omijali szerokim łukiem, nawróciło się. I to było tak nieprawdopodobne, jakby dzisiaj ktoś, jakby Nergal powiedział, że czyta Ewangelię i odmawia różaniec. Dosłownie. Bo tak, Tomek Budzyński, jeden z tych ludzi, to był człowiek, który w Warszawie zakładał klub Gnosis dla śmietanki okultystów, gdzie była po prostu śmietanka New Age polskiego. Stefański, Prokopiuk, ludzie, którzy pisali książki o tarocie. Budzyński to był człowiek, który nakładał ręce, bo wszyscy mówili, że ma czarodziejską, ma jakąś taką moc. Drugą osobą był Darek Malejonek, który był narkomanem. Trzecią osobą był Robert Litza Friedrich, który grał w bardzo skandalizującym zespole Acid Drinkers. I to było tak wszystko nieprawdopodobne, że ja bardzo chciałem, żeby ktoś pojechał do nich i zrobił z nimi wywiady. Ja to mówię cały czas w kontekście tego ostatniego przekazania, nie? Właśnie nie pożądaj, nie zazdrość. I czekałem bardzo długo, czekałem miesiąc, dwa, trzy i nikt tam nie pojechał. I w końcu pomyślałem sobie, kurczę, może to jest jakiś pomysł, żeby pojechać i zrobić właśnie, chociaż dlaczego miałbym to robić? W sumie nie jestem dziennikarzem. Nigdy nie robiłem żadnego wywiadu. I w momencie, kiedy ja sobie to pomyślałem, wszedł ksiądz, znajomy i powiedział, nie wiedząc co myślę, powiedział, wiesz co Marcin, bo ja słyszałem, że właśnie do Wisły przyjechali jacyś muzycy nawróceni, jakiś Lica, Budzyński, Malejonek. I on powiedział to w momencie, kiedy ja sobie pomyślałem, że to jest jakiś pomysł na książkę. Czyli coś, co przyszło kompletnie spoza mnie. Nie było tak, że ja sobie w kalendarzu napisałem, że chcę zrobić książkę. Nie? Jakby Pan Bóg potwierdził. No i była taka sytuacja, że pracowałem wtedy w księgarni Świętego Jacka w wydawnictwie i powiedziałem, że muszę się przygotować do tych wywiadów. A wiedziałem tak naprawdę, że ja się nie muszę przygotowywać, bo oni nigdy wcześniej nie mówili niczego o Panu Bogu. Ja nie miałem skąd, nie mogłem wygooglować, nie wiem, wpisać w internecie nazwisk, bo oni nigdy wcześniej nie mówili o Panu Bogu. To była świeża sytuacja, nikt tego nie robił. Ja nawet nie potrafiłem się przygotować jako dziennikarz. Wiedziałem, że jeśli pojadę, to na spontan, to po prostu będę rozmawiał z dyktafonem. I zwolniłem się z wydawnictwa w poniedziałek, pamiętam, że to był dzień, i powiedziałem, że się muszę przygotować do wywiadów, a tak naprawdę poszedłem na rower do parku Chorzowskiego ze swoją dziewczyną, czyli skłamałem. Nie pierwszy raz w życiu. i nie ostatni. Jeździłem sobie na rowerze i ostatni obrazek, jaki pamiętam, że była taka skocznia dla skejtów i ja sobie pomyślałem, że rozpędzę się rowerem i jak skoczę na tą skocznię, to pewnie wyląduję z 2 metry dalej. I potem jakoś tak ocknąłem, patrzę, jakieś strasznie dużo dziwnych lamp. Nade mną w ogóle nie widziałem, co się stało. Jakieś lustra, podchodzę do lustra, twarz w ogóle cała czerwona w krwi, jak Mel Gibson w Braveheart. I się pytam lekarzy, co się stało, czy jakiś pożar był, czy wypadek, a oni, nic pan nie pamięta? A ja mówię, nic. A on, naprawdę nic? A ja mówię, kompletnie nic. I pamiętam tylko, że siedziałem na łóżku i sobie powtarzałem, Marcin Jakimowicz, ulica Kotlarza 5D/70, mama Barbara, tata Jerzy. Byłem tak przerażony, po prostu taki reset, wszystko, po prostu kompletnie nic. Jako pobożny katolik oczywiście zwaliłem wszystko na diabła, nie? Że kurczę, mam taki pobożny pomysł, chcę, żeby się ludzie nawracali. No powiedzmy, że to miał być efekt uboczny. I nagle ląduję w szpitalu, nie? Mówię, Panie Boże, czemu mi to robisz? Tylko ja teraz dzisiaj wiem, że jeśli Pan Bóg do tego dopuścił, wcale nie musiał diabeł w tym mieszać, po prostu moja głupota, nie? Kto skacze bez kasku na jakiś skocznia? To tylko po to, żebym nie przypisywał sobie chwały i nie mówił, ale świetną książkę zrobiłeś. Jeszcze z tą książką miałem 2 historie, które są bardzo nieprawdopodobne. Pierwsza osoba, z którą zrobiłem wywiad, to był ten Robert Litza Friedrich. Świetnie nam się gadało, wszystko super. Książka z drukarni. I Litza dzwoni, mówi, że się nie zgadza na publikację. Bardzo ostro mi powiedział, kilka przykrych rzeczy usłyszałem. No ale generalnie powiedział, że to za świeże, że to jest 5 roku po nawróceniu i nie chce jeszcze tego opowiadać. W pewnym czasie powiedział, że przeprasza mnie, że traktował mnie jak psa. Druga osoba, z którą chciałem porozmawiać, to był taki Darek Malejonek. Ja to cały czas mówię w kontekście tego przekazania, właśnie nie pożądaj i nie zazdrość. Zadzwoniłem do tego muzyka, wcześniej go nie znałem kompletnie. I on mówi, to zrobisz ze mną wywiad, przyjedź, będę na ciebie czekał w Warszawie pod kościołem na ulicy Długiej, pod kościołem Paulinów. Bo Pan Bóg miał jakiś taki plan, że wszystkich tych muzyków dotykał w tym kościele w czasie takich spotkań modlitewnych. U mnie w pracy kompletnie nikt nie wiedział, kto to jest Darek Malejony czy Tomek Budzyński. Tam, gdyby się, nie wiem, Mieczysław Fok nawrócił, czy Jerzy Połomski, to jeszcze może by była jakaś reakcja, ale kompletnie nikt nie wiedział, co to są za muzycy. I ja kupiłem za własne pieniądze bilet. Pamiętam, pojechałem pociągiem do Warszawy, przeszedłem pieszo z dworca centralnego pod kościół na ulicy Długiej i tak czekam 5 minut, Malejonka nie ma, 10 minut, Malejonka nie ma, 15 minut. I po pół godziny byłem tak wściekły, że mnie oszukał, nie, że jest zimno, to był listopad. I mówię, kurczę, to jest jakiś głupi pomysł na książkę, wracam. I w momencie, kiedy się odwróciłem i zacząłem iść w stronę dworca centralnego, nagle patrzę, na ulicy idzie Tomek Budzyński, czyli inny z tych muzyków. Tylko co jest ciekawe, Budzyński na co dzień mieszka w Poznaniu, a ja go spotkałem na ulicy w Warszawie i on mówi, to olej Malejonka, ze mną zrobisz dzisiaj wywiad. No i zrobiłem pierwszy wywiad do książki Radykalni. Ja to naprawdę mówię cały czas w kontekście tego przekazania. I tego, jak potem wiele osób mi zazdrościło i mówiło, że zrobiłem świetną książkę, jak się musiałem przyłożyć. Bo książka się sprzedała w nie wiem w jakim nakładzie, 50 tysięcy, 60, to jest po prostu dla takiego gówniarza, dla którego to jest pierwsza w ogóle publikacja, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak demon może złapać pułapkę pychy. Bo pierwszą rzeczą, którą robiłem 2 lata po wydaniu Radykalnych, było to, że wchodziłem do Empiku i patrzyłem, czy na płytach tych muzyków, na przykład na płytach Armii, są pozdrowienia dla Marcina Jakimowicza. A jeśli nie było, to się zastanawiałem, kurczę, ciekawe, czemu mnie nie pozdrowili. Niby oficjalnie wszystko dla Pana Boga, wszyściutko. Ale jak się dowiedziałem, że mi nie zapłacą za tą książkę, bo jestem przecież pracownikiem, a nie jestem nikim z zewnątrz, to też oficjalnie wszystko dla Pana Boga. Ale tak naprawdę było takie pożądanie, taka zazdrość. Jeszcze skończę tylko tą krótką sytuację. I zadzwoniłem do Darka Malejonka, powiedziałem, że nie przyszedł na spotkanie. On mnie przeprosił, mówi, sorry, bo miałem jakiś koncert, przyjdź za miesiąc. I przyjechałem, znowu kupiłem za własne pieniądze, pamiętam, bilet do Warszawy. Przyjechałem do tej Warszawy, to już był grudzień, czyli było jeszcze zimniej niż w listopadzie. I stałem przed tym kościołem też jak kołek. Pamiętam, 5 minut, nie ma, 10, 15. I to już nie trwało godzinę, ale nie wiem, 20 parę minut. I znowu w momencie, kiedyś powiedziałem, Panie Boże, to jest jakiś mój głupi pomysł. Na książkę nagle się otwarły drzwi kościoła i wyszedł Dziki. Zupełnie jeszcze trzeci facet mówi, to olej Malejonka, ze mną zrobisz dzisiaj wywiad. Po prostu Pan Bóg mi podesłał 2 muzyków. Ja dlatego mówię w kontekście tego przekazania, bo bardzo wiele osób potem, wiem, że mi zazdrościło i mówiło, że zrobiłem świetną książkę. Bardzo często w gazetach pisano właśnie, że Marcin Jakimowicz musiał świetnie znać tych muzyków, bo się przed nim otworzyli. A ja nikogo nie znałem i Pan Bóg sam podesłał mi tych ludzi. A lekarz, a wylądowałem w tym szpitalu wtedy w Piekarach Śląskich, co dla mnie też nie jest przypadkiem dzisiaj, bo akurat tam był ostry dyżur. Z Parku Chorzowskiego do Piekar Śląskich musieli mnie przewieźć i na drugi dzień wstałem, wszystko pamiętałem i lekarz wypisał mnie do domu i powiedział, to cud, że się nie muszę czytać i pisać, uczyć od zera. Dlaczego to mówię? Dlatego, że strasznie często zazdrościmy komuś, a nie znamy naprawdę drugiego dna i nie znamy tła tej sytuacji. Ja w życiu nie chciałbym jeszcze raz robić książki radykalni. Być potraktowany przez jakiegoś muzyka w taki sposób, że mówi, przepraszam, że traktowałem cię jak psa, stać na mrozie. Natomiast na przykład moim najbliżsi tego często nie wiedzieli i sukces, nie? Marcin, osiągnąłeś sukces. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeczytało twoje świadectwo, nie? To jest najbardziej popularna książka wśród młodych. Tylko, że ja wiem, że to nie ja, że Pan Bóg każdego mógł wybrać, ale oni tego nie wiedzą. I pojawia się zazdrość, bo człowiek nie wie tak naprawdę, jak bardzo czasami musimy coś okupić cierpieniem. Nie znamy tego tła, nie wiemy, że ktoś stoi po drugiej stronie reflektora i dlatego zazdrościmy. Ja myślę, że największym takim lekarstwem, tego nie pożądaj ani żadnej rzeczy, która jego jest, żadnej. Czy skąd się w ogóle to bierze we mnie? Z niezgody na to, co na moją historię. Bo gdybym akceptował to, co mnie spotyka, to ja bym powiedział, Panie Boże, błogosławię Cię, że mam fajny dom. W ogóle, że mam gdzie mieszkać. Co z tego, że to jest 6. piętro w bloku, gdzie czasami jest w windzie narzegane, że śmierdzi, że jakieś psy sikają. Ale błogosławię Cię za to. A nie cały czas pożądał i czekał na coś innego, na domek w Toskanii, którego nigdy nie będę miał. A ponieważ ja nie akceptuję tak naprawdę historii mojego życia, to mówię, Panie Boże, czemu ja jestem taki, jaki jestem? Czemu jestem nadpobudliwy? Czemu jestem taki nerwowy? Czemu ja co 2 tygodnie marzę o tym, żeby zmienić pracę, bo już nie daję rady psychicznie? Cały czas pożądam i myślę, że inni mają łatwiej, a nie mają. Specjalnie mówiłem o tym, że byłem dzisiaj u tego Jacka Borusińskiego z Mumio, bo dla mnie to jest historia Mumio, tych ludzi z Mumio, to jest historia Kopciuszka. Bo to są ludzie, którzy tu przychodzili do krypty, nikt ich nie znał, mieli jakiś spektakl, niewiele osób ich znało tak naprawdę. I nagle dzięki temu, że telefonia komórkowa zaproponowała, że mogą zrobić reklamę, stali się milionerami. Dosłownie. I wielu moich znajomych im zazdrości, że kurczę, patrzcie, my ich tu harujemy, a oni zrobią sobie jakieś skecze i mają tyle pieniędzy, ile... Tylko oni mi wprost mówią, że to wszystko dzięki Panu Bogu. Że to nie oni. Oni nie dzwonili do żadnej telefonii komórkowej, to przyszło samo. Tylko my zazdrościmy tego, dlatego że my nie wiemy, że to, że ktoś coś otrzymał, jest od Pana Boga. A nie dlatego, że on zacharował i samemu sobie zapracował. I takie słowo, które jest lekarstwem, przeczytałem w liście do Tymoteusza, bo tam jest napisane wprost tak. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jest nadęty, niczego nie pojmuje, ale choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle, ludzi, którzy uważają, i teraz, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat. I nic nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Bo ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę i w szkodliwe pożądania. To jest kwintesencja, nie? 10. przykazania. Ci, którzy chcą się wzbogacić, wpadają w pokusę, w zasadzkę i w szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i w zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. To jest po prostu lekarstwo. Pan Bóg mówi, Marcin, ja wiem, że non-stop pożądasz, patrzysz na cechy różnych ludzi, na to, że niektórzy są odważni, ty jesteś tchórzem i zazdrościsz im, A Pan Bóg mówi, bądź ze mną, to ja sprawię, że nie będziesz pożądał żadnej rzeczy bliźniego swego, żadnej cechy bliźniego swego, żadnego charyzmatu, żadnej wspólnoty. Ja zauważyłem przez te lata, jak łatwo, jak ciężko nam dziękować za to, co mamy. Ja się modlę 21 lat w jednej wspólnocie. Miałem tyle razy taką pokusę, żeby nawet nie żeby odejść, ale ja widziałem, że gdzieś indziej jest lepiej. Co było kłamstwem. Ale zawsze nam się wydaje, że to, co przeżywają inni, jest lepsze, albo gdzieś indziej jest lepiej, bo u nas się nic nie dzieje i jest jałowy czas. Poprzestawanie na tym, co wystarczy. Na koniec mogę powiedzieć tylko, że ja wierzę w tą wersję ojca Jarosza, który mówił o tym, że te przykazania to są obietnice, że on mówi, Marcin, bądź ze mną, czy tam Stanisław, tak do niego, bądź ze mną, to nie będziesz pożądał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, bo będziesz się uczył ode mnie i moja miłość sprawi, że ja to wszystko zmienię w tobie, nie ty sam. Bo co ja mogę sobie zmienić? Ja naprawdę powiem szczerze, nie będę się wdawał w szczegóły, ale ja przez ostatnie dni naprawdę doświadczyłem tego, że tak potwornej słabości mojej, że ja bym wszystko oddał, żeby tylko być innym człowiekiem. I wiem, że nie jestem sam w stanie niczego zmienić. Tylko teraz w najbliższą niedzielę przeczytamy takie słowa w liturgii. To już jest zupełnie na koniec, myślę. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. To jest a propos tego właśnie. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, niewolnika, niewolnicy, wołu, osła, ani żadnej rzeczy. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie i Chrystusie względem was. No ja to przeczytam, mówię, to jest niemożliwe. Nie? Niemożliwe, żebym cały czas się radował i nieustannie się modlił. To jeszcze, nie wiem, mała Tereska mogła powiedzieć, że nie było ani sekundy, która spędziła poza Jezusem Chrystusem. Ja mu rzucam tylko ochłapy. Ja na przykład zobowiązałem się kiedyś, że będę mówił koronkę do miłosierdzia Bożego, to ją mówię w tramwaju, bo i tak muszę coś robić, nie? Muszę do roboty dojechać, no to wolę wtedy mówić koronkę. I oczywiście ktoś powie, ale pobożny facet, nie? Bo mówi koronkę. Nie, ja po prostu to jest ochłap rzucony Panu Bogu, bo nie chcę mu oddać najlepszego czasu w domu. Z zewnątrz wszystko świetnie wygląda. Jestem bardzo pobożny, tylko że Pan Bóg widzi serce. I tylko Pan Bóg widzi, czy pożądam, czy nie pożądam. I jeśli On mówi, w każdym położeniu dziękujcie, to znaczy dziękuj za wszystko, za depresję, za to, że się boisz, że jesteś chory, za to, że masz zawirowania w pracy, że nie jesteś w stanie patrzeć na swojego szefa. No to jest konkret dla mnie i ja wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić. Ale ostatnie słowa tego czytania, które usłyszymy w niedzielę, są takie. Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona. I to jest kosmos, bo na początku jest, wy się radujcie, wy się módlcie, wy dziękujcie, ale co jest na końcu napisane? Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona. Czyli Jezus Chrystus we mnie dokona tego, że ja się będę radował, że nie będę pożądał rzeczy materialnych i tych duchowych. Jak czytam Biblię, to ja widzę na każdym kroku, jak ludzie zazdrościli prorokom. Ci, którzy ich pierwszy raz ich widzieli, zazdrościli charyzmatów. Jest genialny cytat, też go sobie wynotowałem. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się nad nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Kiedy Szymon Mag ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Bożego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. To jest dopiero jakby, to już jest, nie wiem, pożądanie, to jest mega pożądanie, nie? Facet podchodzi do apostołów, daje im pieniądze i mówi, dajcie mi tę moc, żebym ja też przynajmniej troszeczkę ponakładał ręce, przynajmniej na ładne dziewczyny, nie? Żeby otrzymały Ducha Bożego. I usłyszał tak. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele. To jest a propos tego duchowego pożądania, o którym mówię, nie? I te słowa zupełnie na koniec, które mnie, myślę, uratują, to jest to, że Pan Bóg mówi, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, to jest antidotum, w każdym położeniu Marcin dziękuj, ale wierny jest ten, który cię wzywa, bo on tego w tobie dokona, nie ty sam. Bo nie będziesz, bo ja nie jestem sam w stanie sprawić, że przestanę pożądać. Ja się tak śmiałem dzisiaj z tym domkiem w Beskidach. Ale naprawdę, jak człowiek przyjeżdża z bloku, w którym siedzi w jakiejś klitce i widzi, że facet mieszka tuż pod samymi Beskidami, to pierwsza reakcja to jest taka, że też bym tak chciał. Nie wiem, jakim kosztem tam mieszka. Nie znam tej sytuacji, ale to jest pierwsza reakcja. I ktoś może powiedzieć bardzo prymitywne, ale to jest pierwsza reakcja. I Pan Bóg mówi do mnie tak, bądź ze mną, to ja sprawię, że w końcu zaczniesz dziękować za to, co masz, bo masz strasznie dużo, tylko tego nie widzisz. Dlatego, że masz klapki i cały czas pożądasz, nie widzisz tego, co masz, a pożądasz rzeczy, które nie są twoje. Amen.
Panie Marcinie, dzięki, że to akurat w Adwencie taka konferencja, takie słowa, to pomaga w prostowaniu ścieżki do Pana, no i pomaga przed świątecznymi zakupami.
Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, a propos reakcji moich dzieci na prezenty, i to zawsze tak jest, i a propos właśnie tego słowa, nie pożądajcie, czemu? Bo kiedy dostały prezenty, były zachwycone, tam były gry komputerowe, wszystko, nie? Tylko po godzinie już się tym znudziły i znowu chciały czegoś innego. I myślę, że jest taki mechanizm, że zawsze jak coś otrzymamy, będziemy chcieli więcej. Napisali list do świętego Mikołaja z prośbą o te rzeczy, a potem się okazało, że ich chcieli trochę więcej. No.
Panie Marcinie, mimo wszystko jeszcze raz zaprosimy.